Dzień dobry, przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Stacja Dobro. Moim dzisiejszym gościem jest Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace.
Dzień dobry i witam Państwa.
Rok temu rozmawialiśmy o stanie psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce. Ponownie w Olsztynie jesteś. Co udało się zrobić przez ten czas?
Przez ten czas mamy na pewno dużo większą wolę polityczną do zmian systemowych. Rekordowe środki na psychiatrię dzieci i młodzieży przekazało m.in. Ministerstwo Zdrowia, to jest 4,2 miliarda złotych, które w tym momencie do wielu ośrodków będą trafiać. Z drugiej strony coraz większe wsparcie dla organizacji pozarządowych jest również kierowane. Tutaj mówię chociażby o tym, że wreszcie organy naszego państwa wspierają telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To są oczywiście takie pierwsze kroki, które sprawią, że ta zmiana będzie mogła być długoterminowa, dlatego że oczywiście to też nie jest tak, że efekt uzyskamy za miesiąc, ponieważ nadal w 2023 roku, w ostatnim roku, zgodnie z danymi Fundacji GrowSpace, liczba prób samobójczych dzieci i młodzieży niestety wzrosła. Natomiast widzimy taki pierwszy przełom, kiedy sprawdzaliśmy w tym roku wakaty wśród psychologów i psycholożek szkolnych. Po raz pierwszy wśród danych zobaczyliśmy niewielką, ale jednak poprawę. O 3 punkty procentowe wzrosło zatrudnienie specjalistów i specjalistek w polskich szkołach. 13 województw zanotowało poprawę. To oczywiście jest tylko początek pewnej zmiany, bo mam nadzieję, że jesteśmy w takim punkcie przełomowym, że obserwujemy to w tym momencie po raz pierwszy po trochu, ale że będzie to kontynuowane, dlatego że nadal jest to 24% specjalistów i specjalistek, których brakuje. To jest nadal bardzo dużo pracy przed nami pozostawia. Natomiast po raz pierwszy jest taki moment przełomu i mam nadzieję, że będzie oznaką dobrej tendencji.
Oznaką dobrej tendencji jest również to, że my coraz częściej mówimy o problemach zdrowia psychicznego ogólnie.
To prawda, mówi się o temacie zdrowia psychicznego dużo więcej. Tutaj ogromny wpływ na rzeczywistość miała kampania Młode Głowy oraz program profilaktyczny Godzina dla Młodych Głów, czyli jedna godzina wychowawcza w miesiącu, która była przeznaczona na właśnie tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Jestem przekonany, że w taki oddolny sposób prowadzimy zmianę, która będzie w stanie zachodzić ogólnokrajowo. To znaczy, to nie tylko organizacje pozarządowe muszą brać na siebie odpowiedzialność wykonywania zadań naszego państwa, ale także organy centralne, także organy naszego państwa muszą wreszcie wziąć odpowiedzialność za zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, bo zdrowie psychiczne to dobro publiczne.
Które coraz częściej cenimy i mówi się o tym takim zdrowym balansie pomiędzy pracą a szkołą. Ta podstawa programowa, która musi zostać uszczuplona, to też problem z zatrudnieniem psychologów w szkole.
Zgadza się, mówimy o podstawie programowej, która powinna być uszczuplona. Cieszymy się z tych pierwszych zapowiedzi, bo na pewno będzie to przeciwdziałać pewnej presji w szkole. Z drugiej strony jednak pojawia się przedmiot, w którym ja osobiście pokładam bardzo duże nadzieje, czyli właśnie edukacja zdrowotna, również od 2026 roku, jeżeli się nie mylę, jest to przedmiot, którego podstawa programowa dopiero jest tworzona. Natomiast jest to ta przestrzeń, która powinna być zagospodarowana przez tematy zdrowia psychicznego, w której zdrowie psychiczne powinno być jedną z podstawowych elementów. Ja nie mówię tutaj o edukacji w takim stylu, bardzo bym nie chciał, żeby to było w takim stylu, że młody człowiek będzie na godzinę 8 jechać tramwajem do szkoły, dlatego że musi napisać kartkówkę z tego, jakie są symptomy depresji i stanów lękowych. Tak to nie powinno wyglądać. Edukacja zdrowotna musi być przedmiotem, który będzie zapewniać też kompetencje i postawy, czyli kompetencje do tego, w jaki sposób na przykład zadbać o tak zwane swoje emocjonalne BHP, czym jest edukacja emocjonalna, w jaki sposób poradzić sobie z kryzysem, w jaki sposób budować odporność, tą rezyliencję, zdolność do wychodzenia z kryzysów i przeciwdziałania. To nie dotyczy tylko osób, które już teraz są w kryzysie, to dotyczy także tej bardzo dużej grupy osób, która jeszcze tego nie doświadczyła, albo akurat tego nie doświadcza. To też jest dobry moment, kiedy...
Profilaktyki.
Do tego, aby zabezpieczyć się, bo kryzys może nadejść bardzo niespodziewanie. Natomiast wykorzystajmy moment, w którym czujemy się dobrze, czujemy, że jest okej, czujemy, że jesteśmy gotowi na tą profilaktykę do tego, żeby ją wprowadzać.
Ale wiesz, czego ja się obawiam? Podobnej sytuacji jak z wychowaniem do życia w rodzinie, że te przedmioty często są w godzinach porannych albo jako ostatnie lekcje i są dobrowolne. Dzieciakom się czasem nie chce chodzić. Wiem, że moje dzieci na przykład przykład proszą, może byś mi jednak z tego przedmiotu zwolniła, bo on nie jest oceniany. Ja tutaj upatruję ryzyko i mam nadzieję, że to będzie przedmiot, na którym obecność będzie obowiązkowa.
Tak, tutaj takie deklaracje, zdaje się, jeszcze nie padły. Ja oczywiście też jestem bardzo zwolennikiem tego, aby przedmiot był obowiązkowy dla dzieci i młodzieży, aby wszystkie młode osoby brały w nim udział i uczyły się tego. Faktycznie kompetencje jest dużo ciężej przekazać. To znaczy, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szkoła ma nas oceniać, to oczywiście wtedy, kiedy nie ma tych ocen, no to dlaczego ja mam chodzić na coś, gdzie nie ma, z czego nie mam na przykład łatwej piątki, jak z niektórych przedmiotów. To jest związane z tym, że ja uważam, potrzebujemy szerszej reformy też oceniania. To znaczy tego, że jeżeli mówimy o zwalczaniu tej presji w szkole, to nie możemy bazować tylko i wyłącznie na ocenach. Proszę zwrócić uwagę na to, jak to teraz wygląda. Z jednej strony mamy bardzo dużą presję na niektóre przedmioty. Mamy kartkówki, odpowiedzi ustne, stresujące progi, brak oceniania kształtującego. Liczy się tylko i wyłącznie liczba, nie liczy się efekt i praca, jaką wykonujemy. A jak nam coś nie wyjdzie, na przykład w zadaniu z matematyki, no to oczywiście mamy obcinane punkty, ale tok myślenia mogliśmy mieć właściwy albo może inny niż na przykład w kluczu, a nie jest to odpowiednio docenione. Z drugiej strony mamy takie przedmioty, tak zwane michałki. Sami nauczyciele o tym mówią bardzo często. Michałki, plastykę, muzykę, technikę, z których łatwo w cudzysłowie jest uzyskać piątkę i podbić sobie tym średnią. To nie jest dobre rozwiązanie. To znaczy potrzebujemy bardziej oceniania kształtującego, oceniania, które będzie nam dawać feedback i nauczy nas kultury feedbacku. Tego, że po pierwsze tak, nie zawsze jesteśmy idealni. To nie jest tak, że jak mamy szóstkę, to znaczy, że wiemy wszystko, bo możemy na pewno się jeszcze czegoś nauczyć. Z drugiej strony to, że mamy tak zwaną solidną trójkę, czasem jest dużo lepsze, bo wykonaliśmy jakiś proces, który za tym stoi, niż to, że jak to później jest traktowane na świadectwie. Więc naprawdę stawiajmy na proces, stawiajmy na feedback, stawiajmy na współpracę. Przecież w przyszłym miejscu pracy nie będzie się liczyło tylko i wyłącznie, pracodawca nie będzie nas oceniać w skali od 1 do 6. Pracodawcy będzie zależeć na budowaniu dobrego, mam nadzieję, miejsca pracy po to, aby tę efektywność podnosić. Proszę zwrócić uwagę na to, o 30% rośnie nasza efektywność w miejscu pracy bądź nauki, jeżeli mamy zapewnione bezpieczeństwo psychiczne. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia jakiegoś przywileju dla pracowników albo dla młodzieży w szkołach, dla pracowników pracy, dla młodzieży w szkołach. To jest kwestia naprawdę, która powinna być w interesie naszego państwa, w interesie ekonomicznym, w interesie nas samych. My nie będziemy w stanie działać efektywnie, sami dla siebie, w miejscu pracy, w miejscu nauki, sami dla siebie, jeżeli nie będziemy budować podstawowego bezpieczeństwa psychicznego.